Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Moim dzisiejszym gościem jest Bartłomiej Pomorski, dietetyk sportowy, a także współzałożyciel Centrum Terapii Dietetycznej SPOT. Cześć Bartku.
Cześć Magdo i cześć wszystkim, którzy nas dzisiaj słuchają. Albo nie dzisiaj, tylko po prostu
kolejnego
dnia i oglądają.
Oglądają. I będę to podkreślać, bo w sumie to będzie trzeci odcinek z wideo, więc jeżeli ktoś ma taką chęć, słucha nas na Spotify'u albo na innej platformie podcastowej, może się przyłączyć na przykład na YouTube'a i zobaczyć, jakie piękne czarne tło ma Bartek do nagrywania, tło, którego mu dzisiaj pozazdrościłam, więc zapraszamy serdecznie, ale tak, ja w ogóle się, Bartek, ostatnio zastanawiałam, jak to jest, że my tyle lat po prostu się znamy i ciebie jeszcze w tym podcaście nie było i nie wiem, to jest mea culpa po prostu, bo chciałam z tobą dzisiaj pogadać o temacie, o który też mnie zresztą od bardzo dawna podpytywano, a ponieważ ja się nie czuję na tyle w tym temacie dobrze, żeby, że tak powiem, wszystkie mity i wątpliwości rozwiać, to właśnie postanowiłam zaprosić Bartka. Bartku, dieta ketogeniczna. Nie wiem, czy jesteśmy teraz w fazie mody znowu na keto, bo mi się wydaje, że ta moda na keto już, że tak powiem, przeminęła, ale może w innych bańkach znowu jest ta moda na dietę keto. Jak ty byś to ocenił? Jesteśmy teraz w tej fazie wzrostowej czy spadkowej popularności diety keto?
Wiesz co, moje wrażenie jest takie, że lata naszej znajomości lecą, a ta dieta ketogeniczna wraca cały czas na tapet jak bumerang. Przyznam szczerze, że na pewno to, w jakiej bańce żyjemy, ma znaczenie, natomiast ja cały czas, jeżeli już miałbym się sugerować tylko i wyłącznie swoimi obserwacjami gdzieś z otoczenia najbliższego, najbliższe, czyli ja sam trenuję jiu-jitsu i gdzieś z tymi osobami, które trenują sporty walki, mam do czynienia, to tam dieta ketogeniczna w dalszym ciągu jest cały czas popularna, powiedziałbym, że coraz bardziej popularna. Jeżeli zerknęlibyśmy na trendy Google, przypuszczam, że tam też ten trend jest raczej rosnący, aniżeli malejący, także to jest coś, co myślę, że trudno powiedzieć, czy bardzo znacząco nabiera na sile, ale na pewno to jest coś, z czym się większość dietetyków mierzy, będzie mierzyło, a jeżeli chodzi o pacjentów, to jest też temat, o który się otrą, jeżeli gdzieś zawędrują w różne meandra grup dietetyczno-tematycznych, jeżeli chodzi o dietę ketogeniczną, chociażby na Facebooku, czy po prostu wpiszą sobie w Google, jak szybko schudnąć, i właśnie jedną z odpowiedzi będzie dieta ketogeniczna.
Ja tak nawiązałam do tego, dlatego że osoby, które nie siedzą w dietetyce, nie mają wykształcenia, mogą mieć poczucie, że w dietetyce cały czas się coś zmienia, że cały czas raz mówią, że węglowodany dobre, potem, że węglowodany niedobre, więc też tak w sumie tym początkiem chciałabym troszeczkę wyjaśnić, że jak się siedzi w dietetyce, to nie jest tak, że ta dietetyka się zmienia, bo w sumie dietetyka cały czas, ona wiadomo się rozwija, natomiast jest, powiedzmy, stabilna, tylko mody bardzo często gdzieś tam nakreślone przez osobistości, przez celebrytów, przez niektórych nawet sportowców, wystarczy, że ktoś gdzieś tam jakiegoś wywiadu udzieli i da nazwę diety i zaraz ta dieta jest modna, więc żeby, tak powiem, uspokoić, naprawdę w dietetyce nie zmienia się aż tak wiele rzeczy, ale do tego na pewno też dobrniemy. Natomiast chciałabym dzisiaj troszeczkę faktów i mitów na temat tej diety ketogenicznej. I myślę, że zaczniemy, że tak powiem, z grubej rury. Czy jest prawdą to, że będąc na keto chudniemy więcej i że to jest najskuteczniejsza dieta, że wywalenie węglowodanów czy znaczne ograniczenie węglowodanów to jest najlepszy sposób na to, żeby schudnąć?
I pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, oczywiście nienawidzona przez pacjentów i osoby zainteresowane dietetyką, czyli to zależy, ale zależy to od tego, jak sobie zdefiniujemy skuteczność i jakie ramy czasowe dla tej skuteczności przyjmiemy. Jeżeli chodzi o krótkoterminową skuteczność, czyli tak już będąc bardzo precyzyjnym, powiedzmy, nie wiem, od 3 do 6 miesięcy, albo nawet jeszcze zawężając sobie to do mniejszych ram czasowych typu kilka tygodni, to faktycznie dieta ketogeniczna jest skuteczna. Natomiast rozdrapując trochę to pojęcie skuteczności, okazuje się, że duża część tej gwałtownej redukcji masy ciała jest wypadkową przede wszystkim właśnie obniżenia dostępności węglowodanów w diecie. Jeżeli obniżamy ten makroskładnik w diecie, no to przy okazji zmniejszamy nasze zasoby glikogenu w organizmie. Glikogen to jest po prostu węglowodany zgromadzane właśnie w postaci tej cząsteczki. I w największej ilości gromadzimy tą cząsteczkę w mięśniach i w wątrobie. No i tak naprawdę na przestrzeni tygodnia jesteśmy w stanie zmniejszyć tą masę ciała o 1, 2 albo i więcej kilogramów, z tego względu, że poza glikogenem my się dodatkowo pozbywamy wody, a woda ta jest właśnie gromadzona razem z glikogenem i jest takie proste założenie, że na 1 gram glikogenu przypadają od 3 nawet do 5 gramów cząsteczek wody, czyli łatwo sobie policzyć, że jeżeli ubędzie nam 400 gramów glikogenu w mięśniach, no to jest to mniej więcej równowartość 1,2 kg. To jest tak jakby pierwsza zasługa tego, że tak szybko i gwałtownie redukujemy masę ciała, a druga zasługa tego, że pozbywamy się węglowodanów, jedna jest korzystna, druga powiedzmy mniej korzystna. Mniej korzystna to po prostu drastyczne, bardzo często zmniejszenie podaży błonnika, a wiemy, że ta treść pokarmowa też wpływa na naszą masę ciała. Jest to zresztą jedna ze strategii, dieta niskobłonnikowa, jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, o sporty walki, robienie wagi, czyli wcelowanie się w dokładną kategorię wagową. My wyrzucamy na 3, nawet do 5 dni błonnik z diety właśnie po to, żeby pozbyć się treści jelitowej w przewodzie pokarmowym i ta wartość znowu może wynosić od 1 nawet do 1,5% w zależności trochę od gabarytów i tego, jak na co dzień dużo tego błonnika jemy. Nie wchodząc w szczegóły, to jest dodatkowy parametr, który tak jakby nam ubywa i zmniejsza się masa ciała. Mniej korzystna, to można w różnych kategoriach rozstrzygać, ale jeżeli chodzi na przykład o pacjentów z cukrzycą typu drugiego, to będzie zaleta, czyli obniżenie dostępności węglowodanów równa się mniejsza sekrecja insuliny. Insulina to jest hormon wydzielany przez trzustkę i najsilniej stymuluje go przyjmowanie produktów bogatych w węglowodany, w glukozę, w cukier. Jeżeli się tego pozbywamy, drastycznie maleje nam stężenie insuliny, dostępność insuliny w organizmie, a insulina z kolei odpowiada w dużym stopniu za reabsorpcję, czyli zwrotne wchłanianie sodu w nerkach. Jeżeli gwałtownie pozbywamy się właśnie sodu w diecie, no to zwiększa się wydalanie wody, czyli powiedzmy, że dieta ketogeniczna działa diuretycznie. No i tutaj też mamy dodatkowych kilkaset gramów mniejszej masy ciała w wyniku stosowania tej diety. Powiedziałem, że to może być zaleta w przypadku właśnie pacjentów z cukrzycą typu drugiego, no bo regulujemy tym gospodarkę węglowodanową, cukrową w organizmie, ale z drugiej strony takim pierwszym objawem negatywnym stosowania diety ketogenicznej jest właśnie odwodnienie, właśnie wynikające z tej nasilonej diurezy, dlatego często pojawiają się w pierwszym etapie przez pierwszy tydzień, dwa tygodnie. To jest też kwestia bardzo zindywidualizowana, na przykład bóle głowy, skurcze mięśni, czyli wszystko to, co wiąże się z zaburzeniami elektrolitowymi w organizmie. Dlatego też jedną ze strategii zapobiegawczych jest spożycie sodu, większe spożycie sodu. Ale to są zalecenia bardziej wynikające gdzieś z pragmatyki, aniżeli badań naukowych i niestety takich zaleceń jest wiele wokół diety ketogenicznej, bo wspomniałaś o tych modach żywieniowych i z tym cyklem życia diety często jest tak, że moda wyprzedza badania naukowe, czyli najpierw pojawia się moda dietetyczna, chociaż dieta ketogeniczna jest już dosyć długo z nami na tym dietetycznym rynku, no ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o tą kwestię, stronę naukową, no to tutaj, jeżeli zestawimy sobie na przykład badania dotyczące diety śródziemnomorskiej, w zestawieniu z dietą ketogeniczną, no tutaj ta dysproporcja tego, co wiemy i czego nie wiemy, jest zdecydowanie większa na niekorzyść diety ketogenicznej.
Czyli jest tak, że ktoś sobie po prostu wymyśli jakąś modę i dopiero za tym idą ludzie, którzy stwierdzą, ok, to zbadajmy, czy to jest rzeczywiście prawda i w sumie tym się różni takie podejście, nazwijmy to zwykłe, takiego zwykłego człowieka od podejścia naukowego, gdzie my nie bierzemy za pewnik tego, co nie wiem, u kogoś działa, więc stwierdzamy, że u każdego na pewno tak będzie, tylko wychodzimy z poziomu zero, stawiamy hipotezy i sprawdzamy jednocześnie będąc krytycznym i staramy się być nie nastawieni na to, że jakiś wynik konkretnie wyjdzie, chociaż wiadomo, że to różnie bywa, ale jeżeli chodzi, jak już jesteśmy przy badaniach, jeżeli chodzi o dietę ketogeniczną, to przynajmniej z mojej wiedzy, którą gdzieś tam nie aktualizuję jej bardzo często, jeśli chodzi o dietetykę kliniczną, ale pamiętam, że kiedyś była taka informacja, że my w sumie nie do końca chyba wiemy, jakie są długoterminowe skutki stosowania diety ketogenicznej. Czy to się zgadza, czy coś się zmieniło w tej kwestii?
No i właśnie jak to w dietetyce bywa, znowu musimy sobie... W dietetyce właściwie generalnie, jeżeli chodzi o naukę, w stawianiu pytań trzeba być bardzo precyzyjnym, bo mamy dostępne badania, jeżeli chodzi o długoterminowe efekty stosowania diety ketogenicznej, ale znowu to jest pojęcie względne, ta długoterminowość. Ja mam na przykład na myśli, wzorując się na tym, co jest w badaniach naukowych, mam na myśli okres do 12-24 miesięcy. W takim wymiarze czasu, jeżeli skupiamy się na redukcji masy ciała, no to okazuje się, że nie ma różnic pomiędzy, powiedzmy, takim standardowym modelem postępowania, jeżeli chodzi o redukcję masy ciała, czyli po prostu deficyt energetyczny i te wszystkie prozdrowotne zachowania żywieniowe versus dieta ketogeniczna.
To, jeśli mogę, ja tylko to zatrzymam, żeby to wybrzmiało, czyli krótkoterminowo w przeciągu 6 miesięcy jakby na diecie ketogenicznej jesteśmy w stanie schudnąć więcej, powiedzmy, tylko nie mówimy tutaj o tkance tłuszczowej, tylko w ogóle o masie ciała, zaraz mi to jakby powiesz, natomiast jeżeli rozciągamy to do 2 lat, to okazuje się, że niezależnie czy idziemy tym torem w niskowęglowodanowym czy takim klasycznym, ten spadek masy ciała jest podobny. O to chodzi?
Zgadza się. Żeby dać konkretny przykład, na przykład przegląd Cochrane. Biblioteka Cochrane to jest takie, powiedzmy, bardzo silne narzędzie naukowe w świecie nauki, gdzie przyjmuje się rygorystyczne założenia, jak coś chcemy badać. W uproszczeniu możemy powiedzieć, że to jest coś bardzo wiarygodnego, bardzo wiarygodne narzędzie statystyczne. No i trzymając się właśnie tego narzędzia, właściwie jeżeli już przyjmujemy okres powyżej 3 miesięcy do 8,5 miesiąca, bo to jest tak jakby najczęściej obserwowany okres, nie ma kompletnie żadnych różnic istotnych klinicznie, statystycznie pomiędzy dietą ketogeniczną a innym modelem żywieniowym. Ale
mówisz w kontekście zdrowia czy w kontekście redukcji masy ciała tutaj?
W kontekście redukcji masy ciała, w kontekście zdrowia aż tak kolorowo być nie musi. Ale znowu, pojęcie zdrowia jest na tyle szerokie, że jeżeli skupimy się na przykład na, nie wiem, remisji cukrzycy typu drugiego, na zmniejszeniu leków hipoglikemizujących czy po prostu obniżających stężenie glukozy, no to tutaj pewne korzyści moglibyśmy przypisać diecie ketogenicznej, ale znowu raczej krótkoterminowo niż długoterminowo. Okay. Z kolei jeżeli spojrzymy na zdrowie metaboliczne, ale od strony zaburzeń lipidowych, to tutaj zdecydowanie częściej dochodzi do pogorszenia tego zdrowia, tak jakby patrząc przez pryzmat właśnie zaburzeń lipidowych, bardzo często stężenie cholesterolu, nie HDL, wzrasta, a jest to jeden z głównych czynników chorób układu krążenia. Tylko jak już zaczęliśmy takie wchodzić w lekkie meandry naukowe, to warto dopowiedzieć jedną rzecz. Właściwie czym jest ta dieta ketogeniczna? Żeby mieć pojęcie, skąd takie różne, bo można sobie zerknąć do kilku różnych prac i może się okazać, że te wnioski są trochę różne i to w sumie też trochę wracając myślami do tego, co powiedziałaś, czy w dietetyce jest aż tak dużo zamieszania, czy tak wszystko się gwałtownie zmienia. Tak gwałtownie się nie zmienia, natomiast jeżeli ktoś nie ma w sobie tej trochę takiej intuicji, doświadczenia naukowego, czyli jak oceniać krytycznie badania naukowe, to bardzo łatwo wpaść w takie przekonanie, że nagle wszystko się co miesiąc zmienia i wywraca do góry nogami. W kontekście diety ketogenicznej ona tak naprawdę nie ma jakiejś ścisłej definicji. Niektórzy autorzy opisują ją, jeżeli chcą przeprowadzić badania, jako dieta, gdzie udział węglowodanów jest mniejszy na przykład niż, nie wiem, 5% albo mniejszy niż 50 gramów węglowodanów dziennie, albo mniejsza ilość niż 100 gramów. Ta definicja jest bardzo luźna. No i zależy od tego, kto sobie jakie kryteria przyjmie, różnie ta dieta może być testowana.
To dieta. Ja tylko zatrzymam, czyli jest czasami tak, że możemy mieć 2 różne badania przed oczami i jedno i drugie teoretycznie bada keto, ale mamy różnicę w ilości węglowodanów pomiędzy tymi 2 zastosowaniami.
Zgadza się, czasami dieta, często do jednego worka wrzuca się dietę ketogeniczną, czyli teoretycznie tą, gdzie udział węglowodanów jest bardzo niski i w odpowiedzi na tą dietę powinno dojść do zwiększonej produkcji ciał ketonowych i to generalnie to zwiększona produkcja ciał ketonowych jest bardzo często powiązywana albo przypisywane są właściwości tym ciałom ketonowych, na przykład jeżeli chodzi o supresję apetytu i głodu, czyli coś potencjalnie pożądanego, ale nie w każdym badaniu bada się to stężenie ciał ketonowych. Czasami robi się to tylko na początku, czasami w ogóle ufa się po prostu, że tak jak my ufamy pacjentom, że tą dietę stosują, a wiem, że w rzeczywistości jest bardzo różnie i tak samo jest w badaniach naukowych, w sensie tutaj pracujemy z materiałem ludzkim i bardzo często bazujemy na tym, co mówią ludzie. My chcemy tego unikać w nauce, generalnie w nauce staramy się unikać tak jakby, znaczy nie zaufaniu, ale temu, co mówią pacjenci, chcemy po prostu wiarygodnie różnymi biomarkerami badać, co się w organizmie dzieje. Dlatego my wolimy na przykład zbadać stężenie czegoś w krwince czerwonej, żeby mieć odpowiedź, czy faktycznie ktoś jadł czegoś tyle, ile chcieliśmy. Albo w przypadku właśnie diety ketogenicznej, czy faktycznie to stężenie ciał ketonowych jest podwyższone i sugeruje nam, że ktoś jest w stanie ketozy.
Chcemy tutaj wyeliminować te takie zmienne zaburzające, tak? Czyli żeby tylko zbadać jedną zmienną, a nie żeby jeszcze było ich kilka, które mogą mieć na to wpływ.
Tak, ale jeszcze chcę jedną rzecz dopowiedzieć, bo ona jest też bardzo istotna. W przypadku tak restrykcyjnej diety, jaką jest dieta ketogeniczna, i to też jest bardzo prosta analogia do każdego, kto kiedyś próbował jakieś diety stosować. Na początku interwencji każdy ochoczo trzyma się wszystkiego, realizuje w 100%, ale im dalej w las, tym więcej problemów z trzymaniem się takich ścisłych założeń dietetycznych. I taki sam problem jest z dietą ketogeniczną. Jeżeli spojrzymy sobie na przykład na metaanalizę, czyli znowu narzędzie statystyczne, gdzie wrzuca się różne badania interwencyjne, żeby zobaczyć, jaki sumarycznie dają nam, jaką odpowiedź nam dają, czy faktycznie coś działa, czy nie, to okazuje się, że w większości prac oceniających dietę ketogeniczną w kolejnych miesiącach interwencji większość osób jest zdecydowanie więcej węglowodanów niż na początku interwencji.
Okay.
I dlatego bardzo często, w sensie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć ze strony naukowej, czy jak ktoś się trzyma na 100% diety ketogenicznej na przykład przez 2 lata, czy te korzyści nie byłyby zdecydowanie większe. No ale to jest myślenie życzeniowe. My po prostu badamy to, co się dzieje w realnym świecie. W realnym świecie dzieje się to, że większość pacjentów na początku super je mało, bardzo mało węglowodanów, a z czasem te przyzwyczajenia żywieniowe są na tyle silne, że ta ilość węglowodanów się zwiększa. Jeżeli zwiększa się ilość węglowodanów, to przestajemy być w tym stanie ketozy, to stężenie ciał ketonowych jest niższe, a to jest główna zaleta diety ketogenicznej. Dlatego mówiąc, że dieta ketogeniczna nie działa albo jest tak samo skuteczna jak inny model żywieniowy, to nie zawsze mamy na myśli to, że taka ścisła ketoza jest nieskuteczna, tylko to, że po prostu to, jak stosują pacjenci w rzeczywistości, prowadzi do tego, że tych węglowodanów jest więcej. I być może dlatego ona jest nieskuteczna. No niestety ten świat nauki jest trochę zagmatwany i nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć w 100% evidence-based pacjentowi, który nas pyta, no to keto działa czy nie działa. No gdybym zaczął odpowiadać mu tak jak teraz tutaj podczas naszej rozmowy, to byłbym mały miszmasz w głowie. Dlatego no ja bardzo często upraszczam te komunikaty i ja generalnie w ogóle już tak trochę generalizując, ja traktuję dietę ketogeniczną jak narzędzie dietetyczne. Sama zajmujesz się teraz coraz więcej z aspektem psychologicznym. Tych narzędzi psychodietetycznych, psychologicznych, rodzajów terapii jest bardzo dużo. Raczej nikt nie zakłada z góry, że każdy rodzaj terapii jest skuteczny dla każdego pacjenta i każdemu będzie w tym samym zakresie odpowiadał. Ja mam bardzo podobne podejście do kwestii dietetycznych. Oczywiście jest bardzo jeden duży wspólny mianownik i pewnie dla interwencji psychoterapeutycznych, tak samo interwencji dietetycznych. Ale w tym liczniku możemy sobie pozwolić na pewną dowolność i dostosowanie się do pacjenta. Czasami, na przykład w zależności od zasobów, być może taki restrykcyjny model żywieniowy będzie dla pacjenta takim w cudzysłowie kopniakiem i czymś, co szybko pokaże rezultaty i będzie takim czymś, co go napędzi do działania i później ewentualnie zmiany tych nawyków żywieniowych. Tak samo jest, nie wiem, ktoś choruje na zespół jelita drażliwego, dając przykład trochę z innej dziedziny dietetycznej, to nie jest idealna dieta. Ona ma wiele wad, może wpływać negatywnie na mikrobiotę, no ale my wiemy, że to jest narzędzie dietetyczne, które składa się z 3 etapów, tylko początek jest restrykcyjny. W kolejnych etapach my chcemy tą dietę personalizować i uczynić ją jak najmniej restrykcyjną. To samo można zrobić z dietą ketogeniczną. Bo problem jest taki, że z dietą jest trochę jak z religią. Każdy ma jakieś swoje przekonania. Jeżeli podchodzi do tego właśnie na zasadzie przekonań, wiary w to, że coś działa albo nie działa, no to później trudno mu zmienić swoje tak jakby nastawienie do jakiejś diety. Ja niestety to widzę na grupach dietetycznych, na przykład zrzeszających osoby na diecie keto, gdzie tam argumenty merytoryczne kompletnie nie trafiają, po prostu jakbym strzelał ślepakami. Nawet już się nie udzielam, ale jestem po prostu cały czas w tych grupach i widzę, jakieś pojawiają pytania, jakie są w ogóle teorie w głowach niektórych osób. No i niestety one się powielają, tak? No bo jeżeli ktoś chce wejść na dietę keto, wchodzi na tą grupę, no to zaczyna wierzyć w te wszystkie, nawet nie teorie, tylko po prostu wymyślone różne dziwne rzeczy. No i w sumie mógłbym tutaj postawić kropkę.
Tak, 2 komentarze najpierw do tej wcześniejszej, znaczy do tej późniejszej treści, że to jest trochę tak, że jak ktoś nie stawia pytania, czy to jest dobre, czy niedobre, tylko wchodzi na grupę z przekonaniem, okej, to ja chcę przejść na tą dietę keto i potem dostaje informację, tak jakby nie wychodzi z poziomu zero, tylko my mamy tendencję tak z psychologicznego punktu widzenia na szukanie potwierdzeń tego, co my robimy. My nie chcemy wiedzieć, że się pomyliliśmy. To też dlatego bardzo wiele ludzi tkwi w różnych, czy to nawet teoriach spiskowych, już idąc bardzo grubo, że tak powiem, mimo że mają bardzo dostępne i bardzo jawne dowody na to, że to może nie działać, tak jakby nie chcą do siebie dopuścić, bo to by oznaczało, że przez x czasu się po prostu mylili, więc jakby nasze mechanizmy obronne w ten sposób działają, ale chciałam nawiązać też do tej wcześniejszej części, o której mówiłeś, że tutaj właśnie trochę wchodzimy na to moje poletko psychologiczne, tak? Czyli że to, z jakiego założenia ja wychodzę, to i ty również, i większość dietetyków również, że najskuteczniejsza to dieta jest, to jest taka, którą my jesteśmy w stanie utrzymać długoterminowo. I gdzieś tam zauważam taki problem, że osoby, które, no bo nie ma problemu, jeżeli ktoś naprawdę nie za bardzo mu są te węglowodany potrzebne, nie za bardzo je lubi, powiedzmy, tak, pasuje mu taka dieta z obniżoną ilością węglowodanów i jakby dopasuje to do diety keto i to jest wtedy dieta dopasowana do niego, to rzeczywiście to utrzymanie długoterminowe nie będzie dla niego problemem. Ale tak jak mówisz, u wielu osób z czasem, i to na to, tak jak mówisz, mamy badania, gdzieś tam ta ilość węglowodanów zaczyna się zwiększać. I to, co tak jakby z mojego doświadczenia wynika, że te osoby, po prostu dla nich ta dieta jest zbyt trudna, zbyt restrykcyjna, bo chyba można powiedzieć, że dieta ketogeniczna, no jakby ma pewne zapędy takie restrykcyjne. W sensie tam są konkretne z góry narzucone rzeczy, jakich musimy przestrzegać, że po prostu ludzie nie są w stanie tego utrzymać długoterminowo.
Tak, no generalnie trzeba zrezygnować z węglowodanów. Oczywiście ta tolerancja na to, właściwie to, jak dużo węglowodanów można przyjąć, trochę zależy od na przykład, nie wiem, poziomu wytrenowania. Jeżeli ktoś jest młodą, aktywną osobą, to nawet przy trochę większej podaży węglowodanów dalej będzie miał nasiloną produkcję ciał ketonowych, ale jeżeli weźmiemy sobie w cudzysłowie szarego Kowalskiego, nie szarego, po prostu kolorowego, nie ma znaczenia kolor, po prostu przysłowiowego Kowalskiego, nie wiem, jeżeli często jeździ do hoteli, w sensie często podróżuje, dając jakiś taki konkretny przykład, no to będzie miał bardzo duży problem z tym, żeby zjeść, bo my patrzymy, teraz rozmawiamy właściwie o keto tylko i wyłącznie przez pryzmat makroskładników, tak, że dieta ketogeniczna równa się mniejsza ilość węglowodanów, ale my jemy pożywienie, a nie makroskładniki. Oczywiście jakość tej diety ma równie duże znaczenie i tak samo rodzaj tłuszczów, które dostarczamy, no bo siłą rzeczy, jeżeli wykluczamy węglowodany, no to tą rolę energetyczną przyjmują tłuszcze, a ich jakość ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o wpływ na przykład na profil lipidowy, czy generalnie na stan zapalny, czy ogólnie rozumiane zdrowie osoby stosującej keto. No i bardzo często problem jest z tym, już tak jakby na marginesie mówiąc, że dużo osób utożsamia dietę ketogeniczną z jedzeniem tłuszczów, pomijając kompletnie aspekt jakości tych tłuszczów, ale właśnie wracając do mojej głównej myśli, podróżując po hotelach, często chcąc zjeść śniadanie w hotelu, nie wiem, trzygwiazdkowym, bo powiedzmy tych jest najwięcej, tak mi się wydaje, no to jesteśmy skazani po prostu na jajecznicę i do tego ewentualnie, nie wiem, jakiś boczek. To jest z takich dietok ketogenicznych, no szuka myślami, ale raczej w większości hotelów awokado nie znajdziemy.
Tak.
Oleje, no oliwa powiedzmy, że jest, żeby sobie pomidory polać, ewentualnie jakiś nawiał, ale to też ta dostępność jest bardzo różna. No puenta jest taka już, że tak jakby nie szukając na siły przykładu, że jest problem z tym, żeby na przykład na trasie zjeść prozdrowotną dietę ketogeniczną, czyli gdzieś, gdzie będą tłuszcze te w cudzysłowie zdrowe, orzechy, nasiona, awokado, oleje roślinne i tak dalej.
To mam tutaj do tego dwa pytania. Zacznę od pierwszego, potem przejdę do drugiego, bo mówiłeś o tym, że jeżeli porównujemy w tym okresie między 3 a 8 miesięcy dietę ketogeniczną i dietę, powiedzmy, normowęglowodanową, tak to nazwijmy, to są różnice, mogą być niekorzystne różnice pod kątem tutaj cholesterolu, nie HDL. Czy sam fakt jedzenia tłuszczu, zwiększonej ilości tłuszczu, zwiększonej ilości białka, obniżonej ilości węglowodanów może nam popsuć ten parametr? Czy to jest kwestia stricte jakości diety, że ktoś po prostu na keto je boczek i jajka, a nie właśnie awokado, orzechy i oliwę z oliwek?
To znaczy sama dieta ketogeniczna, znaczy inaczej, wykluczenie węglowodanów pod względem, jeżeli chodzi o zaburzeń lipidowych, ma bardzo korzystny wpływ, jeżeli chodzi o stężenie trójglicerydów, no bo to tak jakby dostępność węglowodanów ma duże znaczenie, szczególnie prostych, na stężenie trójglicerydów. Także pod tym względem tutaj poprawa jest istotna. Rośnie nam też stężenie cholesterolu HDL, który jest ogólnie rozumiany jako ten parametr prozdrowotny, ale my wiemy z badań, że leki, które na przykład prowadzą do zwiększenia stężenia HDL, one nie mają wpływu na punkty końcowe, czyli na przykład, nie wiem, mniejsze ryzyko zgonu, udaru, czyli my nie leczymy parametru tego, żeby był mniejszy, większy. Nas interesuje to, czy to wpłynie w ostatecznym efekcie na zdrowie rozumiane najczęściej jako te twarde punkty końcowe, czyli albo zgon, albo udar, albo zawał mięśnia sercowego. To jest tak jakby taka w najlepszym wydaniu rozumiana nauka, oceniająca wpływ na przykład właśnie zmian żywieniowych na zdrowie. I w przypadku właśnie tych zaburzeń lipidowych cholesterol, LDL, właśnie inaczej, wszystkie frakcje cholesterolu poza HDL są nośnikami apolipoproteiny B. Natomiast to jest mniej dostępne do oznaczenia, tak jakby parametr, droższy, mniej popularny, szczególnie w Polsce, chociaż w Stanach Zjednoczonych teraz w rekomendacjach jest tak jakby również uwzględniony do, tak jakby jako pierwszorzędny cel leczenia, jeżeli chodzi o zmniejszanie tej wartości. Ale mówiąc prościej, ta apolipoproteina B, ona jest silnie aterogenna, czyli bardzo negatywnie wpływa na nasz układ krążenia, zdrowie sercowo-naczyniowe. No i my po prostu w uproszczeniu przyjmujemy taki parametr jak cholesterol, nie HDL, i badamy sobie, co się z nim dzieje, bo on tak pośrednio nam mówi o tym zdrowiu sercowo-naczyniowym. I wracając do tego, jak wpływa właśnie dieta ketogeniczna, ona może wpływać i korzystnie, i negatywnie, i tutaj największe znaczenie ma jakość tłuszczów, w mniejszym stopniu ich ilość. Niestety w keto w polskim wydaniu to najczęściej są tłuszcze zwierzęce. My wiemy znowu z badań naukowych, że w kontekście zdrowia sercowo-naczyniowego najważniejsze jest to, co czym zamieniamy. Niekoniecznie to, czy tłuszczów jest mniej bądź więcej, to samo dotyczy węglowodanów, tylko czym zastępujemy tłuszcze trans, które mają tak jakby najsilniejszy negatywny wpływ na ten cholesterol, nie HDL. Oczywiście teraz są też regulacje europejskie, które mówią o tym, że w żywności tych tłuszczów trans powinno być bardzo mało, ale dalej w przetworzonej żywności oczywiście je znajdziemy. I zamiana właśnie izomerów trans na wielonienasycone kwasy tłuszczowe, czyli właśnie te źródła tłuszczów, o których wspomnieliśmy, typu awokado, orzechy, siemię lniane, oleje roślinne typu oliwa z oliwek, olej rzepakowy, dają największy spadek właśnie stężenia cholesterolu, nie HDL, i tej apolipoproteiny B. Jeżeli zamieniamy sobie tłuszcze trans albo tłuszcze nasycone na węglowodany, ten efekt znowu jest korzystny, ale w zdecydowanie mniejszym zakresie. Czyli tutaj tak jakby właśnie zamiana węglowodanów na tłuszcze albo w drugą stronę, w takim najszerszym kontekście, aż tak dużych rezultatów nam nie daje. Ale jeżeli ktoś na co dzień by jadł na przykład śmieciowe w cudzysłowie jedzenie, byłoby tam dużo tłuszczów nasyconych i przeszedłby na dietę ketogeniczną, gdzie tych tłuszczów będzie jeszcze więcej, ale zamieni tłuszcze nasycone na te wielonienasycone, to ten efekt będzie korzystny. Okay. Tylko niestety rzadko się tak dzieje. No właśnie, i tu można postawić kropkę. Po prostu ta dieta ketogeniczna jest bardzo często rozumiana poprzez pryzmat jak największej ilości tłuszczów, a to, co jest ich źródłem, bardzo często schodzi na dalszy plan i wręcz powiedziałbym, że właśnie wśród osób, które propagują dietę ketogeniczną, jakieś takie dziwne przekonanie negujące właśnie ten związek cholesterolu, nie HDL, z chorobami układu krążenia istnieje. I tam właściwie jest nawet, bym powiedział, jakaś taka, nie wiem, dziwna konkurencja, że im wyższe stężenie cholesterolu, tym lepiej. No, po prostu zupełnie inny świat nauki w stosunku do tego, w którym ja mam do czynienia i większość osób, która myślę na poważnie do tego podchodzi.
Chciałam powiedzieć, że tam nawet idąc dalej możemy dojść do w ogóle negacji jakichkolwiek badań naukowych, do tego, że wszystko jest przekupione, Big Pharma i tak dalej, w sensie też w takie meandry można zawędrować.
To jeszcze nie byłoby najgorsze, bo wtedy wiemy, że nie ma sensu dyskutować, bo odrzucamy wszystkie dowody naukowe. Problem jest taki, że tam jest bardzo duża wybiórczość, czyli to, co komuś pasuje, po prostu sobie argumentuje, że zobacz, tu jest badanie, natomiast z badaniami jest tak, że ich jakość jest bardzo różna, dlatego znowu my od strony naukowej nie wystarczy, że jest jakieś badanie, nawet jeżeli to jest badanie kliniczne, nawet jeżeli ono było zarejestrowane, jest mnóstwo małych szczegółów, które składają się na całość na całość tego, jak dobre jakościowe jest badanie, i mamy konkretne narzędzia, które służą na przykład ocenie badań klinicznych. Właśnie wracając do naszego Cochrane, mamy konkretne narzędzie, które ocenia w różnych tak jakby domenach jakość badania, czyli to, czy na przykład było zarejestrowane, czy my wiemy, jak przydzielani byli uczestnicy do różnych grup, czy my wiemy, że faktycznie ani uczestnik, ani badacz nie wiedział, w jakiej grupie jest osoba. No, od strony psychologicznej wiesz, że ta stronniczość jest bardzo istotna.
Tak.
No, im więcej rzeczy pomijamy, które wpływają na zaślepienie tej stronniczości, no tym większa szansa, że jeżeli ktoś coś wierzy, że działa, to będzie po prostu działało. No, dlatego tak jakby podsumowując tą kwestię badań, to tylko w sensie z jednej strony to dobrze, bo ja zauważam, że coraz więcej osób tak jakby gdzieś się odnosi do tych badań, ale kompletnie zapominając o tym, że badania są tworzone przez ludzi, a ludzie są tylko ludźmi. Niektórzy idą na łatwiznę i po prostu robią fuszerkę. Niektórzy nawet jeżeli mają dobre intencje, to na przykład za środki finansowe nie pozwalają na oznaczenie jakichś parametrów, albo dochodzi do zmiany tego, co się ocenia. No jest mnóstwo takich drobnych rzeczy, na które trzeba po prostu zwrócić uwagę. Dlatego no, najlepszym narzędziem są metaanalizy, ale też nie wszystkie. No bo tam też oczywiście tak jakby dochodzą jakieś pewne niuanse, ale zmierzam do tego, że jak ktoś wykonuje metaanalizę, czyli wrzuca to do jednego worka, to przynajmniej w założeniu powinien ocenić jakość każdego z tych badań i wtedy na przykład, czy nawet jak są wytyczne żywieniowe, nie wiem, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, to my mamy jakieś zalecenie, ale obok tego zalecenia mamy klasę i siłę dowodów. Klasa, czyli jak jesteśmy pewni tego, że faktycznie tak jest i na przykład jaka jest pewność, że kolejne badanie naukowe, które się pojawi w przyszłości, zmieni ten stan wiedzy. Jeżeli mamy na przykład klasę 1, to oznacza, że no jest naprawdę małe prawdopodobieństwo, że wyskoczy nam jakieś badanie, które odwróci ten świat nauki i to twierdzenie do góry nogami. Jeżeli jest, nie wiem, niższa klasa, no to dopuszczamy taką możliwość, że wiemy na ten moment tylko tyle i jest szansa, że za jakiś czas nasze postrzeganie tego problemu się zmieni. No bo w nauce chodzi tak jakby w badaniach o zmniejszanie niepewności. My nigdy nie wiemy czegoś na 100%, tylko każde kolejne badanie zmniejsza niepewność, że odnośnie jakiejś hipotezy. Także to nie jest nigdy tak, że my na 100% coś wiemy. Po prostu to jest kwestia bardziej prawdopodobieństwa, że jest na tyle dużo na przykład badań, tych małych cegiełek, które już taki silny fundament budują, że raczej ciężko to wywrócić, ale zawsze dopuszczamy jakiś malutki margines możliwości, że jednak tak się stanie. Dlatego badania badaniami, ale tak jakby jest jeszcze kwestia oceny ich jakości i dopiero wtedy, biorąc to wszystko w całość, jesteśmy w stanie ocenić czy dietę, czy jakąś interwencję żywieniową, suplementacyjną, czy cokolwiek innego.
Ja dobrze kojarzę, że ty w ogóle przez cały rok się o tym uczyłeś, studia podyplomowe właśnie z oceny badań, czy coś źle kojarzę?
Tak, tak, zahaczyłem o studia podyplomowe na tym. Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Ale nazwa była na tyle długa, że już ją zapomniałam. Ale w każdym razie to była biostatystyka, tylko jakaś taka nazwa.
Jasne, jakby dążę do tego, że meandry badań naukowych są na tyle złożone, że można poświęcić cały rok się w ogóle o tym ucząc, a podejrzewam, że i jeszcze więcej można by było wchodzić w te szczegóły, więc no tak. To jest myślę duży problem, nie? No bo już nawet niektóre osoby jak się właśnie orientują, że chciałyby być jednak bardziej merytoryczne, to wchodzimy w ten, w ogóle na ten poziom, gdzie ta bibliografia pojawiać się zaczyna, natomiast jest to na pewno jakiś pierwszy krok, fajnie, żeby za tym też szło dalsze kształcenie. Tutaj no akurat jeśli chodzi o wybór badań, no siedzi przede mną internetowo specjalista, któremu myślę można w tej kwestii dużo bardziej zaufać niż na przykład nie mi. Ja sama nie mam aż takiej wiedzy z zakresu badań naukowych, więc się zawsze staram gdzieś tam potwierdzić u kogoś, kto wiem, że spędził nad tym o wiele więcej czasu niż po prostu ja. Natomiast moje drugie pytanie. Moje drugie pytanie jest takie. Wróćmy do tego przykładu kogoś, kto podróżuje po Polsce, po świecie, jest w hotelach albo w ogóle osoby, które na przykład nawet nie musi podróżować, ale weźmy mamę, ojca, kogoś, kto ma rodzinę, kto ma dzieci, dzieci lubią węglowodany i dla tych dzieci się to przygotowuje. Czy w takim razie, skoro po mniej więcej 8 miesiącach, albo nawet idąc dalej, po roku, czy tam po półtora, czy po 2 latach, efekt stricte w postaci tylko i wyłącznie redukcji masy ciała się wyrównuje, niezależnie od tego, czy my te węglowodany jemy, czy też bardzo je ograniczamy. Czy w Twojej ocenie jest w takim razie sens się cisnąć za wszelką cenę, iść jeść tą jajecznicę, jeść ten boczek w tych hotelach tylko po to, żeby być na keto? Czy w Twojej ocenie to nie ma za dużego sensu?
Mała autopromocja. Jeśli jesteś już na tym etapie podcastu, to prawdopodobnie treść w nim zawarta jest dla Ciebie interesująca. Jeżeli chcesz głębiej popracować nad swoją relacją z jedzeniem, znaleźć przyczynę swoich trudności w tym obszarze, a także skutecznie i przede wszystkim trwale poprawić swoje samopoczucie oraz sylwetkę, sprawdź moje kursy online na platformie Akademia Wiem Co Jem. Kursy, które tworzę, są praktyczne. Poznasz w nich nie tylko teorie, ale przede wszystkim nauczysz się, jak wdrażać tą wiedzę w realia swojego życia. Link do mojej platformy kursowej znajdziesz w opisie tego odcinka.
Wiesz co, i tak jak Ci powiedziałem, ja traktuję dietę ketogeniczną jako narzędzie. Jeżeli ktoś, a są tacy pacjenci, którzy upierają się, że chcą spróbować, tylko właśnie, problem jest taki, że z jednej strony jest takie życzenie myślowe, że za jakiś czas ktoś zacznie tak jakby wprowadzać węglowodany nieprzetworzone do diety, że to się zbilansuje. W praktyce różnie z tym bywa. Ale dopuszczam w swojej głowie taką możliwość, że ktoś próbuje diety ketogenicznej i to jest tak jakby pierwszy krok do takiej długoterminowej zmiany nawyków żywieniowych, ale wprowadzamy tą dietę ketogeniczną na początku po to, żeby zmniejszyć tą masę ciała, żeby ten efekt był bardzo szybko zauważalny, no i żeby tego pacjenta zmotywować tym, że to jego działanie ma faktycznie realne efekty. Tak interpretując sobie skuteczność tej diety i ewentualność jej stosowania, to spoko, można coś takiego zrobić. Natomiast no, jest dużo wad tej diety ketogenicznej. Jeżeli ktoś zdecydowałby się jednak właśnie ciągnąć to przez 8, 10, 12 miesięcy, te rzeczy, o których wspomnieliśmy, czyli na przykład negatywny wpływ na zdrowie sercowo-naczyniowe, zakładając, że ktoś by jadł w tym takim wydaniu właśnie polskim, typu dużo tłuszczów nasyconych i tyle, to można postawić kropkę. I są też rzeczy, które trudno tak jakby z dużą pewnością powiedzieć, jaki będą miały efekt na nasze zdrowie. Na pewno mają mniejszy bądź większy negatywny, no bo jeżeli wyrzucamy węglowodany, no to wyrzucamy błonnik. Często polifenole, które w dużej ilości występują w owocach. Wyrzucamy strączki, no bo bardzo szybko podbijają nam ilość węglowodanów, tam też jest błonnik. I znowu tak jakby otwiera się kolejny świat wpływu diety na mikrobiotę, ale wiemy mnóstwo badań, w sensie tutaj nie ma jakoś specjalnie niezgodności w świecie nauki. Wiemy, że błonnik działa korzystnie na nasze zdrowie i na naszą mikrobiotę, ale wiemy też, że błonnik, w sensie mamy bardzo różne frakcje błonnika. My na studiach jeszcze kilka lat temu uczyliśmy się tylko po prostu o tym, że jest błonnik rozpuszczalny, nierozpuszczalny.
Tak.
Natomiast to jest tak jakby jedna najprostsza właściwość błonnika. Kolejne bardzo istotne to jest na przykład zdolność fermentacji tego błonnika, czyli to, czy nasza mikrobiota jest zdolna go fermentować, czy nie. Inna właściwość bardzo istotna z punktu zdrowotnego to jest lepkość tego błonnika, czyli czy w kontakcie z wodą, z tym, co mamy w jelitach, tworzy lepką ciecz. Jeżeli tworzy na przykład lepką ciecz, jak nie wiem, po siemiu lnianym albo po suplementacji babki płeśnik, to jest dla nas dobra wiadomość, no bo na przykład taka, jak jest coś lepkiego, no to dużo rzeczy się do tego przylepia. Na przykład sole kwasów żółciowych, które są wydzielane w odpowiedzi na posiłek tłuszczowy. Jeżeli pozbywamy się tych soli tłuszczowych, kwasów soli tłuszczowych razem z kałem, no bo po prostu związaliśmy w tej lepkiej cieczy, czy lepkiej, jakkolwiek to nazwać.
Lepkiej strukturze.
Tak, chyma, tak się w sumie to nazywa, to podróżuje sobie przez nasz przewód pokarmowy, no to zmniejsza się stężenie cholesterolu, no bo część, tak jakby kwasy żółciowe są zbudowane z cholesterolu, jak się ich pozbywamy, no to musimy wyłapać sobie z krwiobiegu i trafiają do wątroby, później właśnie do przewodu pokarmowego pozbywamy się. Jeżeli coś jest lepkie, no to utrudnia wchłanianie cukrów, no i oczywiście tak jakby tutaj też mamy ten efekt hipoglikemizujących, czyli tak jakby nie ma aż tak gwałtownych skoków glukozy. Jeżeli coś jest lepkie, to też wolniej podróżuje przez przewód pokarmowy i trafia do jego dalszej części, a w tej dalszej części przewodu pokarmowego, gdzie normalnie składniki pokarmowe nie trafiają, mamy różne komórki jelitowe i na pewno duża część osób słyszała o lekach inkretynowych, które właśnie działają po pobudzenie tych komórek nasila wydzielanie inkretyn, czyli na przykład insulinopodobnego GLP-1,
Czynnika wzrostu, tak? Nie.
Wypadła mi teraz nazwa z głowy, nie chcę przekręcić.
GLP-1.
Tak, GLP-1, ale puenta generalnie jest taka, że to jest coś, co może zmniejszać nasz apetyt, tylko oczywiście ten efekt działania jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku leków inkretynowych. No, to tylko jest jeden z wielu przykładów, no bo możemy też mówić o fermentacji, jak fermentacja przebiega wtedy, albo występuje wtedy, kiedy bakterie jedzą sobie właśnie ten nasz błonnik, który normalnie jesteśmy w stanie trawić, a jak jest fermentacja, to powstają różne metabolity, na przykład krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które też mają bardzo szeroki wpływ na nasze zdrowie. Puenta generalnie jest taka, żeby już nie za bardzo tak jakby rozwijać tego tematu, że jeżeli my się pozbawiamy produktów pełnoziarnistych, gdzie jest błonnik, jeżeli pozbywamy się owoców, które są źródłem, bardzo dobrym źródłem polifenoli, polifenole to też często są właściwie włączane do kategorii prebiotyków, czyli czegoś, co właśnie odżywia mikrobiotę, pozbywamy się strączków, no to oczywiście to też będzie miało swoje konsekwencje, może nie natychmiastowe, ale na przestrzeni, nie wiem, roku, dwóch, trzech już taki efekt może mieć. Oczywiście wszystko da się tak jakby załatać te dziury. Możemy wrzucić dużo roślin, owoców jagodowych, typu nie wiem, truskawki, jagody, borówki, które są niskokaloryczne i dalej zmieścimy się tak jakby, jeżeli chodzi o tą ilość błonnika dopuszczalną, żeby nie błonnika, tylko
węglowodanów,
żeby utrzymać ten stan ketozy. Pewnie zmieściłyby się strączki, tylko właśnie to jest takie życzeniowe podejście do diety ketogenicznej, bo w praktyce ludzie mają zupełnie inne podejście do tej diety. Raczej spotkamy tam śmietankę, trzydziestkę, boczek, jajka i karczek, tego typu produkty. Natomiast te owoce i reszta produktów może się znaleźć w niewielkiej ilości. Niektórzy próbują to załatać właśnie na przykład suplementując babkę płeśnik. Mhm. Tylko znowu, my nie możemy podchodzić wybiórczo do żywienia. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby ta dieta była jak najbardziej zróżnicowana. W sensie oczywiście ja sam osobiście bazuję na jakimś wzorcu żywieniowym, czyli na przykład, nie wiem, od 15 albo i więcej lat jem codziennie rano owsiankę, ale no, zmieniają mi się dodatki, są różne orzechy. Teraz jakoś od dłuższego czasu mam fazę na fermentowaną owsiankę, zalewam ją kefirem, bo też się oczywiście oczytałem o wpływie na zdrowie fermentowanej żywności. W Biedronce są akurat mrożone truskawki najtańsze, no to po prostu hurtowo dodaję je do owsianki. Zaraz się rozpocznie sezon na inne owoce i na pewno będę to zmieniał, ale wzorzec u mnie zostaje taki sam, bo jestem tego przyzwyczajony i jest to dla mnie najłatwiejsze podejście. I w sumie nie wiem, jaka była główna myśl, ale zmierzam do tego.
Ja wyszłam od tego, czy w ogóle jest sens tak jakby, wiesz, iść w to, że dieta keto, coś tam i że tak jakby na siłę próbować wepchnąć tą dietę ketogeniczną nawet kosztem tego, że jemy w hotelach boczek i jajka, albo a nawet kosztem tego, że gotujemy na trzy garnki, bo nie wiem, dzieci jedzą co innego, żona je co innego, albo mąż je co innego, żeby tylko na tej diecie keto być, czy to jest taki, no właśnie, trochę przerost formy nad treścią, nie? Od tego wyszliśmy.
Nadawał mi się na politykę, zacząłeś od tego pytania, a skończyłem na mikrobiocie i wielu innych rzeczach. Wiesz, to jeżeli miałbym odpowiadać ogólnie, powiedziałbym, że to nie ma sensu. Tak jakby patrząc przez pryzmat swojego życia, swoich doświadczeń z pacjentami, ale znam takie osoby, w sensie osobiście, to nie są moi pacjenci, ale znajomi, którzy wiem, że stosowali tą dietę ketogeniczną i im to odpowiadało, ale właśnie, puenta jest taka, że już na tej diecie ketogenicznej nie są, bo
przestało im odpowiadać.
Bo tak, bo pojawia się jakiś stres, bo pojawia się jakieś, nie wiem, różne sytuacje życiowe, ale przypuszczam, że gdyby byli też w cudzysłowie na innej diecie, to efekt mógłby być taki sam. To akurat nie ma kwestii, że jaka to była dieta, tylko to, że były po prostu konkretne restrykcje żywieniowe. Ale wspomniałaś o tym, że różne osoby różnie reagują, czy różnie tak jakby podchodzą do realizacji różnych założeń dietetycznych. Jest takie fajne, ciekawe badanie Diet Fit Study, które trwało 12 miesięcy i właśnie uczestnicy w zależności od swoich preferencji sami decydowali, do której grupy chcą należeć. Do tej niskowęglowodanowej, czy tej powiedzmy, gdzie udział węglowodanów jest wyższy. Jeżeli spojrzymy sobie na wyniki średnie, okazuje się, że znowu nie ma znaczenia, na jakiej diecie byli. Efekt jest taki sam, ale jeżeli spojrzymy sobie na indywidualne wyniki w obydwu grupach, okazuje się, że zarówno w grupie, gdzie była niski udział węglowodanów i wyższy udział węglowodanów, Były osoby, które schudły po 20 kilka kilogramów, ale były też takie, które przytyły po 15-20 kilogramów w obu grupach. W sensie ten rozkład był normalny, w sensie tak jakby w każdym tak jakby segmencie znaleźliśmy tych, którzy świetnie odpowiedzieli na dietę, tych, którzy z różnych powodów się nie udało i ci, którzy na diecie przytyli, o dziwo. I w tym badaniu, ono nie było to publikowane, ale główny autor tego badania opowiadał tak jakby też o rozmowach, w sensie w wywiadzie chyba dla jakiegoś New York Timesa, nieważne jakiej gazety, dla jakiejś gazety był właśnie wywiad z tym autorem i on mówił, że rozmawiali, takie przeprowadzili indywidualne wywiady z tymi osobami, którym udało się najwięcej schudnąć i okazało się, że to właściwie te czynniki trochę pozażywieniowe miały bardzo duże znaczenie, czyli już nie pamiętam dokładnie, jakie były tam sytuacje, nie chcę zmyślać ich, ale to było coś w stylu, że ktoś w końcu ustatkował swoje życie zawodowe, zmienił pracę i w końcu jest w tej pracy szczęśliwy i rozwiązał się jakiś problem życiowy. To w sumie to a propos właśnie też twoje ostatnie rozmowy z Jackiem Bilczyńskim,
tak.
I gdzie opowiadałeś swoją historię, to mniej więcej był ten sam kontekst, że jeżeli ktoś miał ogarnięte takie życie dookoła, to okazywało się, że ta dieta nie przeszkadzała, można było się jej trzymać. Jeżeli ktoś miał problemy, no to okazywało się, że nawet pomimo interwencji, wsparcia, dietetyka i tak dalej, to było niewystarczające, ta masa ciała rosła. Czyli widzisz, wszystko się sprowadza do psychodietetyki.
To jest, wczoraj rozmawiałam z Andrzejem Tucholskim, to będzie odcinek, który, w sensie jak słuchacze już słuchają tego naszego odcinka, to znaczy, że odcinek z Andrzejem Tucholskim pojawił się tydzień wcześniej i tam się śmialiśmy akurat w kontekście Justyny Owsianej, w sensie śmialiśmy. Justyna, mam nadzieję, Boże, znowu o niej wspominam. W każdym razie obydwoje z Andrzejem ją znamy i Andrzej miał taką właśnie obserwację, że Justyna poszła takim typowym torem każdego, kto zaczyna tworzyć w internecie, że nieważne o czym byś mówił, skończysz na psychologii. I trochę tutaj też o to zahaczyliśmy. No właśnie, tutaj zresztą przechodzimy do mojego ukochanego badania. Ja po prostu przypominam przy każdej możliwej okazji, jest takie świetne badanie, ono jest prawda już trochę lat ma, bo jest z 2005 roku, ale jakby późniejsze gdzieś tam wnioski są bardzo podobne. Natomiast ja to z 2005 często cytuję, ono ma taką cudowną tabelkę. I tam jest cudowna tabelka, podział osób na te, które zredukowały masę ciała i to utrzymały versus te, które zredukowały masę ciała, ale nie utrzymały. I w tej cudownej tabelce z bardzo ważnych czynników, oczywiście większość to jest psychologiczne, jest coś takiego jak stabilność życiowa, która właśnie ma bardzo istotny wpływ, już pomijając kwestie takie jak na przykład, nie wiem, regulacji emocji, które też oczywiście w tej tabelce jest, kwestie poczucia kontroli, poczucia sprawczości, czy w ogóle umiejscowienia kontroli, czy nami dyktuje to, co my zjemy, dyktuje to, że coś ładnie wygląda, czy to, że to jest nasza własna decyzja, tak? Czyli właśnie to umiejscowienie kontroli zewnętrzne i wewnętrzne. I tam czynników żywieniowych w tej tabelce, one się sprowadzają właśnie do takich normalnych założeń zdrowej diety. To też jest ciekawe, że w sumie jakbyśmy sobie rozmawiali, to też zawsze dochodzimy do tego, że kurczę podstawy, nie? Że tam chodziło o podstawy, żeby te posiłki były w miarę regularne, żeby były zbilansowane, żeby był wyższy udział produktów nisko przetworzonych, niski udział produktów wysoko przetworzonych i jakby to były te kluczowe kwestie. No ale tak, właśnie bardzo mocno tam było podkreślana między innymi ta stabilność życiowa. Ja w tej kwestii bardzo lubię taką teorię łyżeczek, że my w ciągu każdego dnia mamy powiedzmy do wykorzystania 12 łyżeczek, a każda z czynności, obowiązków i tak dalej to jest tam na przykład jedna łyżeczka, dwie łyżeczki, trzy łyżeczki. Nie jesteśmy w stanie w perspektywie jednego dnia zrobić wszystkiego. I tak samo rozszerzając to no w perspektywie miesiąca, dwóch, trzech. Jak nam się powali coś istotnie w życiu, to po prostu nasze priorytety się zmieniają i choćbyśmy nie wiem jak bardzo chcieli, no to nie będziemy w takiej kwestii, nawiązując do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, trzymać tej diety ketogenicznej, jeżeli to wymaga od nas siły i nie jest to dla nas jakiś taki wzorzec żywieniowy, który powiedzmy przychodzi nam z bardzo dużą łatwością, a myślę, że jest mało osób, u których jakby wzorzec ketogeniczny jest takim wzorcem pierwszego wyboru. Przynajmniej ja się nie za bardzo spotkałam, w sumie nie znam takiej osoby.
Pewnie nie, ale też nie można demonizować tej diety, bo faktycznie są osoby, na których ta dieta działa i im odpowiada. No, pewnie trudno mi to zrozumieć też, w sensie przez pryzmat mój własny, tak? I wielu pacjentów, ja zresztą też często dostaję właściwie pytania, kilka dni, może w zeszłym miesiącu byłem na szkoleniu akurat dla trenerów kadr narodowych i też było pytanie o dietę ketogeniczną. Ostatnio w gabinecie zawodnicy, którzy trenują biegi ultra, też było pytanie o dietę ketogeniczną, ale ja staram się właśnie, pewnie część jakaś tak jakby też pracy psychologicznej, ja podchodzę do tego trochę na zasadzie tego przewodnika. Ja mówię o tym zgodnie z prawdą, że może być tak samo skuteczna jak normalna dieta, nawet w tym krótszym okresie bardziej skuteczna, ale to ty mi odpowiedz na pytanie, czy to jest model dietetyczny dla ciebie, czy chodzisz co weekend, nie wiem, jesz jakieś obiady, czy lubisz wyjść do restauracji, czy nie wiem, czy zaczyna się sezon grillowy, czy będziesz chciał jeść tylko na przykład właśnie kawałek mięsa, jakiegoś nabiału, rezygnując z reszty rzeczy, które ci na co dzień towarzyszyły, czy jesteś w stanie tym wytrwać? Na takiej zasadzie mniej więcej tego typu pytania się pojawiają. I pacjent bardzo szybko sam dochodzi do wniosku, że no nie, to jednak nie jest coś, co się sprawdzi, ale są osoby, które są na tyle zdeterminowane, że tego próbują i z dobrym skutkiem. Mhm. Być może za jakiś czas właśnie wrócą do punktu wyjścia, ale z drugiej strony wiemy też z badań, że nawet niewielki spadek masy ciała, rzędu 5%, przynosi korzyści. Mhm. Nawet jeżeli one będą trwały pół roku, no to teoretycznie i tak będą. Z drugiej strony oczywiście mamy też negatywny wpływ na zaburzenia lipidowe, także tutaj zawsze musimy ważyć te korzyści i zalety. Ale generalnie dopuszczam do siebie taką, no, mniej może nawet w tak, właśnie mniej w kontekście redukcji masy ciała, ale wiemy na przykład, że u dzieci w leczeniu padaczki lekoopornej to jest bardzo skuteczne narzędzie. Pojawiają się badania, gdzie u osób z ciężką depresją, chorobą dwubiegunową również. To pojedyncze oczywiście na razie publikacje, też, a jeszcze wracając do jakości badań, bardzo średnie, tak mówiąc kolokwialnie, ale są przesłanki, że też może być skuteczny ten model żywieniowy. W sporcie wiemy, że się nie sprawdza sama dieta ketogeniczna, ale mamy też dostępne trochę właśnie takie narzędzie zastępcze, czyli estry ciał ketonowych, czyli my sobie tak jakby te ciała ketonowe dostarczamy z zewnątrz. I na przykład ostatnio pojawiło się badanie, to trochę też odejdę do trochę zupełnie innego świata sportu, że suplementacja tych estrów ciał ketonowych po treningu bardzo intensywnym i przed snem, powiedzmy, że poprawia naszą adaptację treningową. My jak zrobimy bardzo mocny trening, to tak jakby pojawia się stan zapalny, nasilony stan zapalny, tak jakby stres oksydacyjny i to jest coś, co utrudnia na przykład produkcję, proces angiogenezy. Angiogeneza to jest produkcja małych naczyń krwionośnych. No i my oczywiście chcemy, żeby tych naczyń krwionośnych było wokół naszych mitochondriów, mięśni jak najwięcej, bo łatwiej dostarczymy składniki pokarmowe, tlen i będziemy bardziej wydajni. Ale właśnie ze względu na ten stres oksydacyjny podczas intensywnych treningów my ten proces zaburzamy, a wiemy właśnie z tego badania, które teraz omawiam, że suplementacja tych estrów ciał ketonowych może to zjawisko poprawiać, w sensie tak jakby niwelować ten efekt. Od strony dietetycznej mamy też publikacje, które pokazują, że suplementacja estrów ciał ketonowych może działać supresyjnie na apetyt i uczucie głodu. Nie wiemy z kolei, czy to wpłynie pozytywnie na redukcję masy ciała długoterminowo. Nie wiemy tego, znaczy może się dowiemy niedługo, ale nie wiemy na razie, dlatego że to jest po prostu bardzo drogie. 3 buteleczki to jest koszt 400-500 zł, nie wiem. W każdym razie gruba kasa, w sensie za jedną buteleczkę.
A na ile wystarczają takie 3 buteleczki?
Na jedną dawkę.
No, na jeden dzień.
Tak, tak.
Okay.
A w tym badaniu, które były dwie, czyli dlatego na przykład w świecie kolarstwa, tak, gdzie te powiedzmy budżety są trochę więcej, coś takiego się stosuje i też nie codziennie, ale no, wcześniej leków inkretynowych też nie było, to też jest coś, co im, tak. Jeżeli coś jest skuteczne, okaże się być skuteczne, to wiadomo, że ta cena w końcu będzie mniejsza, tak samo się dzieje właśnie z lekami inkretynowymi, które na razie jeszcze są względnie drogie, nie wszystkie są refundowane, nie wszystkie są dopuszczone do leczenia otyłości, bo często do cukrzycy typu drugiego, ale jestem więcej niż pewny, że z czasem się to zmieni, będzie więcej dostępnych, będą formy generyczne i tak dalej. Być może będzie podobnie z tymi estrami ciał ketonowych, że w sensie nie trzeba będzie być na keto, tylko będzie można sobie tak jakby korzystać z tych właśnie korzyści, keto korzyści związanych z dostępem, zwiększonym stężeniem ciał ketonowych. Nie koniecznie wykluczając węglowodany, czy rezygnując z błonnika, który często tak jakby idzie w parze ze zwiększoną liczbą, ilością węglowodanów.
Chciałam nawiązać, że to, co powiedziałaś na samym początku, to był miód na moje psychodietetyczne serduszko, jeśli chodzi o właśnie to bycie przewodnikiem dla pacjenta i jakby ja się w 100% z tobą zgadzam, że jeżeli jest osoba, która czuje, że to może być coś dla niej, że ona lubi w taki sposób jeść, że jej to pasuje, że tych węglowodanów będzie mniej, że poczuje krótkoterminowo jakiś taki przypływ energii i będzie w stanie z tym wytrwać, to jak najbardziej może być model żywieniowy. Natomiast gdyby ktoś mnie zapytał, czy na siłę, kochając owsiankę, czy w ogóle lubiąc węglowodany, czy jeżeli wprowadzenie tej diety ketogenicznej wymagałoby wywalenia życia do góry nogami, no to tak samo jak ty bym powiedziała, no pytanie, czy jest sens. Zresztą tutaj tak naprawdę każdy z nas, zadając sobie dobre pytania i będąc szczerym samym sobą, sam myślę, otrzyma odpowiedź na to pytanie, czy dieta ketogeniczna jest czymś dla niego. Moja odpowiedź brzmi absolutnie nie. Twoja pewnie podobnie, w sensie jak mówiłeś o tych owsiankach od tylu lat.
Znaczy dla mnie osobiście nie, chociaż może kiedyś sobie się spróbuję z czystej ciekawości. Natomiast już tak na marginesie powiem, trochę odchodząc od dyskusji, w sensie o leczeniu choroby otyłościowej, że generalnie ja często szukam sobie analogii w świecie medycznym innych przykładów. No, w sensie zakładając, że nawet nie zakładając, tak jest po prostu, że otyłość to jest choroba, to czasami leczenie przybiera dosyć drastycznych i częściowo obciążających form dla pacjenta i my jesteśmy w stanie zaakceptować te właśnie niekorzyści związane z konkretną terapią. Nie wiem, leczenie choroby alkoholowej, no to tutaj idziemy zero-jedynkowo, jest albo nie ma i w sensie pewnie źle mówię, tak?
Nie. Mówię, że to się już zmienia. W sensie tak jakby jeśli chodzi o nowinki psychologiczne, nie w temacie, ale powiem, że jakby coraz bardziej się idzie nie tym torem, że jesteś alkoholikiem do końca życia, tak? Czyli nie tym torem, kiedy się kogoś jakby etykietuje, tylko idzie się w stronę jakby takiego dopuszczania umiarkowanego spożycia z czasem, nie? To się już tutaj zmienia, już to nie jest takie zero-jedynkowe, to znaczy w większości terapii typu AA i tak dalej tam to występuje, natomiast że tak powiem takie nowoczesne podejście zakładające już głęboką terapię jakby troszkę wychodzi z tego zero-jedynkowego, ale to tylko tak tytułem no. Wrzucę.
Ale to dobre ten, dobre do powiedzenia, ale to mogę znaleźć inną analogię, bo tu bardziej chodzi o sam przykład.
Możemy zostać przy niej, to
że, no nie wiem, chociażby leczenie depresji, no te niektóre leki mają po prostu swoje efekty uboczne, ale wiemy, że przynajmniej chwilowo te korzyści są na tym etapie życia na tyle duże, że my bierzemy na klatę te negatywne konsekwencje i wiemy, że to nie jest coś, co ma trwać wiecznie, przynajmniej w założeniu i tak samo możemy podejść do diety ketogenicznej, tak, że wiemy jaki ma bagaż tych negatywnych konsekwencji, ale właśnie biorąc pod uwagę, że to jest narzędzie dietetyczne, a nie kwestia wiary czy tego, że jesteśmy keto czy nie, świrami w cudzysłowie, no to i dopuszczam taką możliwość. I w sensie, tak jak wracając właśnie do tego przewodzenia pacjentowi, no jeżeli ktoś uważa, że to dla niego jest ok, może musi się sparzyć sam, w sensie no ja też nie będę na siebie przekonywał, że jest złe, ja po prostu podaję na tacy za i przeciw. Czasami dopowiadam, no bo czasami pacjenci właśnie mówią, że tak oni na pewno będą trenowali 10 razy w tygodniu. Oczywiście trochę to ten przekoloryzowuję i delikatnie sprowadzam na ziemię, ale no jak ktoś mówi, że coś na niego działa albo że coś mu smakuje i badanie pokazałoby, że większości pacjentom coś nie smakuje, no to przecież nie będę wmawiał o sobie, że jej się coś wydaje albo że wie inaczej.
Że większości nie smakuje, więc ty też masz, tobie też ma nie smakować.
Tak. No to, oczywiście to trochę przerysowane, ale no myślę, że większość osób czuje tak jakby intencje tego, co mówię.
Kurczę, i tak teraz myślę, tak podsumowując, nie? Dieta keto, tak czy nie? Odpowiedź brzmi, no, to zależy.
Tak, ale wiesz co, podam jeszcze inny przykład ze świata sportu, bo to myślę, że może będzie też ciekawe dla osób, które nas oglądają i słuchają. Dieta ketogeniczna to często równa się spadek masy ciała. Czyli załóżmy, że mamy amatora biegacza, który chce przebiec na przykład nawet dystans maratoński. Waży, nie wiem, choruje na otyłość, waży ponad 100 kg. No oczywiście biegnąc, my musimy tą masę ciała przenosić. Im mniejsza masa ciała, tym mniejszy koszt tlenowy ćwiczeń i nawet nie poprawiając jakoś znacząco swojej wydolności tlenowej, bo mieliśmy bardzo krótko czasu na treningi, trenować sobie biegać, nie wiem, raz w tygodniu, to że my nagle zmniejszamy tą masę ciała o 10 kg, powoduje, że my jesteśmy w stanie biec z szybszym tempem i jesteśmy w stanie szybciej ukończyć ten dystans maratoński. I to jest tak jakby jeden argument na przykład za. Mhm. Ale teraz podnosimy trochę poprzeczkę. Mamy kogoś, kto trenuje znacznie częściej, walczy o zdecydowanie lepszy czas i wiemy, tak działa fizjologia, że im wyższa intensywność, im ktoś bardziej wytrenowany, tym jest w stanie biec na wyższym procencie tak jakby swojej maksymalnej zdolności tlenowej. Mhm. Czyli, a zależność jest taka, że im intensywniejszy wysiłek, tym bardziej polegamy na węglowodanach, no bo fizjologicznie jesteśmy w stanie utleniać takiej dużej ilości tłuszczów, żeby pokryć to zapotrzebowanie energetyczne. Czyli ktoś wytrenowany pogorszy swoje zdolności wysiłkowe, no bo tak działa fizjologia. Mało tego, są też takie modele cwane, że okej, stosujemy sobie dietę ketogeniczną, żeby trochę zaadaptować się do wykorzystania tłuszczów, bo to jest tak jakby jedna zaleta diety ketogenicznej. Są tłuszcze, to my sobie efektywnie z nimi radzimy, z produkcją energii z tych tłuszczów. No ale chcemy też sobie przycisnąć pedał gazu, na przykład na mecie i tam musimy zwiększyć tą intensywność. I to zjawisko przeskakiwania z jednego źródła energii na drugie nazywamy elastycznością metaboliczną. I wiemy, że w sporcie właściwie już kilkutygodniowa dieta ketogeniczna będzie hamowała zdolność utlenienia węglowodanów. Czyli nawet jeżeli się najemy węglowodanów kilka dni wcześniej i w dzień samego startu, czyli dalej sobie utrzymujemy tę zdolność utlenienia tłuszczów, ale przy okazji uzupełniamy sobie baki energetyczne związane z węglowodanami, żeby właśnie sobie depnąć na samym końcu startu. Ale wiemy z badań, że właśnie maksymalne wykorzystanie węglowodanów jest utrudnione, bo te wszystkie enzymy, które są odpowiedzialne za korzystanie z tego paliwa energetycznego, to są po prostu mniej aktywne, bo ich nie używaliśmy wcześniej. I nawet jakbyśmy chcieli właśnie cwanie sobie to połączyć, też tego nie jesteśmy w stanie zrobić. I no nie, można rzucać tymi badaniami. Są na przykład badania na kolarzach na dystansie 100 km i ta trochę a propos też tego odchudzania. Nie było różnic w czasie ukończenia tych 100 km. No ale to jest takie, są warunki czysto laboratoryjne. Na trasie często są podjazdy, są różne przewyższenia. Czasami trzeba, nie czasami, bo w większości przypadków, nie wiem, w kolarstwie górskim na początku trzeba się przebić przez stawkę, żeby mieć dobrą pozycję, czyli po prostu się z większą intensywnością startuje. Na mecie trzeba walczyć o milimetry i trzeba po prostu iść w trupa. I co ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem, co chciałem
w kontekście powiedzieć. Pewnie, że to zależy, że jakby mówiłeś o tym warunkach laboratoryjnych. To jest
wiem, co chciałem powiedzieć, że właśnie jak spojrzymy sobie na badania, to na dystansie 100 km nie było różnic pomiędzy grupami, ukończyli w podobnym czasie. Ale w ciągu tego badania, żeby odwzorować bardziej warunki takie życiowe, wrzucono 1-kilometrowe i 3-kilometrowe sprinty i tam już ta dieta ketogeniczna wpływała negatywnie na te aspekty. I często w badaniach naukowych niestety my tak jakby nie odwzorowujemy w 100% tego, co się dzieje na starcie podczas zawodów, no tylko po prostu tak jakby fizjologicznie próbujemy odwzorowywać charakter wysiłku, ale to nie jest to samo co start. Takich badań jest zdecydowanie mniej i to trochę wracając w ogóle do takiego głównego clou naszej rozmowy, że te badania są może nieco tyle skomplikowane, co po prostu trzeba być tak jakby uważnym, co się czyta i jak się to interpretuje, bo to, że dieta ketogeniczna, nie wiem, poprawia na przykład czas do odmowy podczas wysiłku, to nie oznacza, że my szybciej przebiegniemy maraton. Czas do odmowy może być z intensywnością odpowiadającą szybkiemu spacerowi i my się w limicie czasu po prostu nie zmieścimy idąc takim tempem na maratonie. Dlatego no nie da się przyłożyć jeden do jednego często tego, co się dzieje w laboratorium, do tego, co się dzieje na starcie. No a jest wiele osób, niestety, na tyle cynicznych, no właśnie czasami cynicznych, czasami po prostu nieświadomych, że właśnie zasypuje słuchaczy badaniami, a jak ktoś przynajmniej częściowo kuma temat, to ja też właśnie tak sobie ostatnio analizowałem w głowie, że jakbym był złośliwy, to mógłbym powiedzieć, nie wiem, o jakiejś rzeczy albo w samych superlatywach, albo w negatywach, tylko i to się najczęściej sprzedaje, tak, a bardzo często właśnie to zależy, a to jest bardzo często nudna część dietetyki, jak właśnie mam nadzieję, że to nie była, nie jest nudna nasza rozmowa, ale pokazuje tak jakby meandry tego świata dietetyki.
Ale powiem ci, wybacz, że ci przerwę, nasza rozmowa nie jest nudna, ale gdybym chciała teraz, bo ja zawsze ustalam tytuł po, to na przykład gdybym chciała zadbać o większe wyświetlenia, to musiałabym poszukać po prostu jakiegoś wyciętego z kontekstu fragmentu, który wzbudziłby emocje i który sprawiłby, że ludzie, część ludzi przynajmniej przyszłoby posłuchać całości. Co więcej, muszę też na przykład poszukać jakiegoś bardzo clickbaitowego tytułu, czyli na przykład, nie wiem, dieta ketogeniczna to gówno, nie? I wtedy wyświetlenia by były, nie?
No ja tego nie powiedziałam. Ale na tytuł
inaczej, czy dieta ketogeniczna to gówno?
No. Nie, nie, właśnie ja wiesz co, jestem trochę...
I dziękuję, odpowiedź na to pytanie padła. Mogę dać taki tytuł? Już kończę żartować.
Wiesz co, ja tylko się tak właśnie nawiązując trochę do tych śmieszków. Ja na przykład, jeżeli chodzi o moje tak jakby postrzeganie dietetyki, to ono się trochę zmieniło. Wcześniej jakbyś właśnie mnie zapytała na przykład, czy może dieta ketogeniczna to gówno, to bym był bardziej skłonny powiedzieć, że tak. Ale... Może jakoś to nie jest, a może już liczone w dekadach, jeżeli chodzi o to moje zainteresowanie dietetyką. Wiem, że trzeba być bardzo ostrożnym z byciem takim kategorycznym, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, bo po pierwsze zmienia tak jakby to postrzeganie, perspektywa współpracy z pacjentami i się okazuje, że ten świat jest bardziej kolorowy, niż mogłoby się wydawać, czytając same publikacje naukowe. To jest jedna rzecz, a druga od strony naukowej, ta nauka bardzo powoli mieli te dowody naukowe i my często bardzo długo musimy czekać na coś, co się okaże, czy być prawdą, bądź nie. Natomiast no, ja wychodzę z założenia, że tak po pierwsze nie szkodzić. Mhm. Oczywiście jest taka możliwość, ja ją dopuszczam, że dieta ketogeniczna w jakichś obszarach może być zdecydowanie bardziej korzystna, ale my tego nie wiemy. Ja nie jestem od tego, żeby eksperymentować sobie na pacjentach, bo mam inne narzędzia, równie skuteczne, bardziej bezpieczne. I od nich zaczynam, ale dopuszczam taką możliwość i tak traktuję dietę ketogeniczną, że to jest po prostu narzędzie i na pewno są okoliczności, pewnie jeszcze przyjdzie taki pacjent, gdzie tą dietę ketogeniczną wykorzystamy, ale ja mam takie podejście do wielu innych obszarów dietetycznych, tak jakby narzędzi dietetycznych, że co z tego, że dieta śródziemnomorska komuś odpowiada, jak ktoś, nie wiem, nie będzie lubił tych produktów, które są powiedzmy najbardziej charakterystyczne dla tej diety, na przykład orzechy. No to no nie zmuszę tego pacjenta do tego, żeby jadł orzechy. Możemy próbować jakieś przemycać te orzechy, no ale będę szukał jakiejś alternatywy, jakiegoś zastępnika, gorszego pewnie od strony tak jakby naukowej. No ale no...
Lepszego od strony praktycznej i życiowej, nie? Tak
to dokładnie bardzo. Tak.
To tak, idąc, jakby odpowiadając na pytanie, być może tytułowe, czy dieta ketogeniczna, to gówno, żartuję oczywiście sobie. W każdym razie to tak jak zbyt duża wiara w dietę, nie wiem, wegańską, bezmięsną, tak? Przecież dietę wegańską również można bardzo skutecznie zepsuć, jedząc frytki z keczupem przez cały czas i to smażone na głębokim tłuszczu, bo są wegańskie, że dochodzimy do takiego momentu, że nie sam fakt, jak dieta się nazywa, ale tak naprawdę co na tej diecie konkretnie jest i jak my jesteśmy długo w stanie ją utrzymać, jak ona powiedzmy jest dopasowana do nas, bo każdy z nas po prostu będzie miał inne preferencje.
Zgadza się. Właściwie ja dużo widzę, bardzo dużo analogii pomiędzy tą ketogeniczną a dietą wegańską, bo i w jednym i w drugim przypadku mamy dosyć duże restrykcje.
Tak.
Jeden i drugi model żywieniowy ma swoje wady i zalety. Oczywiście tak jakby możemy zaobserwować zdecydowanie więcej korzyści w przypadku diety roślinnej, ale jak ktoś się postara, to i to może popsuć. I bardzo często niestety tak się dzieje i jakoś łatwiej jest nam zaakceptować to, że będąc na diecie wegańskiej nie mamy witaminy B12, może brakować kwasów omega-3, w sensie kwasu DHA i po prostu włączamy suplementację. Może brakować cynku, może brakować jodu, może brakować selenu, ale my na to wszystko przymykamy oko, no bo zwracamy uwagę na inne korzyści, na przykład poprawę zdrowia sercowo-naczyniowego, korzystny wpływ środowiskowy, ale jesteśmy sobie w stanie ważyć tak jakby wady i zalety. W przypadku diety ketogenicznej to też niektórzy mają takie podejście, że albo to jest dobre, albo to jest gówno, trzymając się twoich epitetów. No, gdzieś ta prawda raczej leży po środku. Są sytuacje, gdzie może być pomocna, są sytuacje, jak ten nasz podróżujący Kowalski, który ma zabiegane życie, gdzie raczej więcej mu przysporzy to tak jakby ukradnie mu tych zasobów łyżeczek i nie starczy mu na cieszenie się życiem drożdżóweczkami i innymi przysmakami.
Tak jest. Myślę, że mamy clue, mamy podsumowanie tego. Pomyślę bardzo mocno nad tematem, nad tytułem tego podcastu. Bartku, bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę, za troszeczkę naświetlenie i wytłumaczenie tych meandrów zarówno diety ketogenicznej, jak i badań naukowych. Jakbyś mógł tylko pod koniec jeszcze powiedzieć, gdzie Ciebie można znaleźć?
W Łęcznej.
Okej, wpadam.
ja zapraszam na swój profil Zapytaj Dietetyka na Instagramie. Z różną częstotliwością, ale staram się tam dzielić tym, co się dzieje w świecie nauki, tym, co się dzieje u mnie. Także myślę, że to jest miejsce, do którego chętnie odeślę. A jeżeli słucha nas ktoś, kto chciałby się podjąć współpracy dietetycznej, może niekoniecznie na diecie ketogenicznej, ale jeżeli stwierdzimy, że jest taka zasadność, to czemu nie, to zapraszam właśnie do Centrum Terapii Dietetycznej SPOT, gdzie współpracuję właśnie z pacjentami i stacjonarnie, i online, jeżeli dla kogoś Łęczna bądź Warszawa nie byłaby miejscem, gdzie chciałby się i mógł się spotkać właśnie ze mną.
Super, bardzo dziękuję. Oczywiście linki do tych wszystkich miejsc będą umieszczone w podpisie tego odcinka. Strasznie mi się śmieszkowy ten udzielił humor, więc idźmy dalej. Nie było jeszcze takiego humoru. Ja w ogóle często w internecie nie pokazuję tej swojej strony. W każdym razie, jeżeli ktoś dotrwał do końca, to może napisać w komentarzu słowo kluczowe z dzisiejszego podcastu. Każdy z was niech stwierdzi samodzielnie, jakie było to słowo kluczowe.
Będzie wiadomo. Teraz mi się przypomniało, że w sumie dieta ketogeniczna też powoduje zaparcie albo biegunkę tłuszczową. Także w sumie, odpowiadając na twoje pytanie, to w sumie trochę dieta ketogeniczna to gówno. No. Jakby się uprzeć. Czasami rzadkie, czasami zaparcie.
I tym gównianym akcentem kończymy dzisiejszy podcast. Bardzo serdecznie, Bartek, jeszcze raz ci dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom. A ze swojej strony zapraszam do odsłuchania kolejnych odcinków. Cześć.
Poważni ludzie, poważni specjaliści.
Poważni specjaliści.
Tak. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy dobrnęli do końca i zapraszam na swoje social media. Do usłyszenia.
Dzięki. Do usłyszenia.